Produkcja Koncept Audio.
Słuchasz podcastu Civitas On Air. Civitas On Air. Nauka w zasięgu ręki. Civitas On Air to podcasty o szeroko pojętej tematyce społecznej przygotowane przez badaczki i badaczy z Kolegium Civitas. Wierzymy, że badania naukowe mogą być ciekawe nie tylko dla naukowców, a popularyzacja wiedzy jest równie ważna jak jej zdobywanie. Witamy ponownie, to kolejny odcinek naszych spotkań, które opisują badania DR i kolejny gość, dr Przemysław Witkowski, historyk myśli politycznej, adiunkt w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Kolegium Civitas. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry, kłaniam się.
Teraz mówić będziemy o części, w której opisuje pan ten bardzo ważny wątek styku kibicowskich struktur i polityki. Opisuje pan także organizację i sposób ich działania. Wątek obszerny i nie ma co ukrywać, bardzo dramatyczny, bo związany z przemocą, z nienawiścią do innych. Kim są ci inni, to jeszcze będziemy o tym rozmawiali w trakcie tego spotkania. Z ideologią neonazistowską. Z wcześniejszej rozmowy z panem doktorem Kuczyńskim wiemy, że nie rozmawiamy o kibicach, raczej mówimy o fanatykach, że to jest ta grupa, która będzie nas zajmowała. Oni się sami nazywają fanatykami, organizują się w pewien sposób, bardzo często są pod wpływem tej organizacji i bardzo jej podporządkowani. A zacząłbym, jeśli możemy, zacząć tę rozmowę od pewnego cytatu, które pojawiło się w badaniu, w rozmowach, w wywiadach. Jeden z badanych mówi o tym, że na stadionach masa osób jest z Młodzieży Wszechpolskiej, ONR-u czy NOP-u. Tak jest wszędzie, jak mówi sam badany. Pewnie jest jakaś korelacja między zaangażowaniem w kibicowanie a radykalnymi poglądami. Jest? Jest ogromna?
Powiem tak. Oczywiście większość kibiców nie jest specjalnie zaangażowana politycznie. Już kibiców, ludzi, którzy chodzą po prostu na mecze, mają szaliki, no i tam gdzieś sobie przyjdą pokibicować z rodziną, czy tam, nie wiem, z synem, to nie jest ten problem.
To jest ta inna grupa kibiców, o której troszkę
już rozmawialiśmy. Oni będą nazywali, nie wiem, piknikami właśnie.
Pikniki, Janusze, to ci.
Tak, będą ich nazywać. Fanatycy wcale nie są jakąś największą grupą wśród kibiców. Są pewną bardzo widoczną grupą, bardzo głośną grupą, zorganizowaną grupą. I w tej grupie rzeczywiście można znaleźć sporo osób, które jakiś co najmniej epizod gdzieś w tych okolicach grup, czy stowarzyszeń, czy partii skrajnie prawicowych zaliczyły, jakiś kontakt z nimi miały lub mają, a w niektórych miastach można wprost mówić o tym, że liderami, czy to trybuny fanatyków, czy żylety, czy jakkolwiek to nazwiemy, są ludzie wprost, bezpośrednio wiele lat powiązani z ideologią neofaszystowską, neonazistowską. No, w sumie w kilku miastach można bardzo wyraźnie, można było takie osoby wskazać, można było takie wskazać osoby w Gdańsku, we Wrocławiu, w Białymstoku, w Krakowie. Także to w tej grupie można takie osoby znaleźć i nasi badani, jako że należeli do fanatyków jako takich, czyli tak naprawdę najbardziej zaangażowanych kibiców, dla których to ten mecz jest życiem, a jeszcze te starcia pomeczowe są równie ważne.
No właśnie, czy mecz jest najważniejszy, ale to do tego jeszcze dojdziemy.
Ten mecz daje taką trochę jakby strukturę plemienną, w tym sensie, że poczucie przynależności, bliskości, siły, te emocje, które się tam ujawniają grupowo, to jest takie trochę, powiedziałbym, lekko narkotyczne doświadczenie, więc w tym sensie bardzo intensywne.
To teraz może zacznijmy od samego stadionu, bo to jest to miejsce, w którym się koncentrujemy i od którego, myślę, powinniśmy zacząć. Co się dzieje na stadionie, jeśli chodzi o takie radykalne poglądy, radykalne ruchy? Wiemy już, że to nie jest ta cała grupa kibiców, która na trybunach stadionów się znajduje, tylko pewien fragment. Ale oni są najbardziej widoczni chyba.
No oni i ultrasi, w tym sensie, że ci...
Ultrasi to ci od oprawy, to ci, którzy robią, żeby było ładnie, ale te transparenty fanatyków są bardzo widoczne, bo są charakterystyczne.
Tak, to możemy powiedzieć, że większość opraw jakby jednak stara się jakby zachowywać normy współżycia w demokratycznym państwie i nie sugeruje zbrojnego przewrotu, jakiejś egzekucji albo jakichś dramatycznych wydarzeń. Większość opraw odwołuje się do jakichś historycznych lub lokalnych, lub klubowych wydarzeń i jakoś tam...
Lub uszczypliwości wobec innych, lub ale delikatnych.
Tak, wobec innych, ale nie przekraczając granic po prostu, które są po prostu karalne w polskim prawie, no może tak to nazwijmy.
Bo są takie przepisy, które regulują, co tam mogło być, czego być nie powinno na stadionie.
Tak jest, więc w tym sensie fanatycy lubią, szczególnie ci, którzy w tych grupach, gdzie mamy takich liderów o charakterze skrajnie prawicowym, czy ekstremistycznym już w ogóle, lubią przemycać treści, które jakby wprost sygnalizują przywiązanie do idei rasizmu, ksenofobii, antydemokratycznych wartości, homofobii. No różnie z tym bywa. No najczęściej, to już teraz po latach, prawda, działalności w tej materii FIFA, UEFA i lokalnych federacji, no to jakby te treści są generalnie rugowane i najczęściej próbuje się to przemycić w postaci, jak nazywamy to w branży ludzi zajmujących się ekstremizmem, takich dog whistle, czyli jakby gwizdek dla psa, który nie jest słyszalny dla człowieka, ale słyszalny dla psa. Tutaj są takie sygnały, które próbują...
Dla wtajemniczonych.
Tak, na przykład no, najbardziej popularnym tego typu sygnałem jest umieszczenie flagi, która jest flagą realnie rzecz biorąc takiej międzynarodówki neonazistowskiej Krew i Honor, która składa się z jakby takiego czerwonego obramowania, białego środka i napisu, znaczy czcionką typu taką szwabachą gotycką, na przykład nazwy klubu albo nazwy grupy kibiców, co jest jawnym nawiązaniem po pierwsze do tej, jak mówiłem, flagi Krew i Honor, czyli takich trochę gangu, trochę międzynarodówki, trochę grupy wcześniej skupionej wokół koncertów i sceny koncertowej muzyki neonazistowskiej, a jednocześnie te same kolory i ten sam układ kolorów, czyli czerwony, biały środek i czarny napis, to jest dokładnie układ flagi III Rzeszy, która składała się właśnie czerwonego tła, białego kółka i czarnej swastyki w środku.
To jest coś dla wtajemniczonych. Kto wie, ten wie.
No jeżeli ktoś nie wie, że to jest po pierwsze symbol takiej grupy, a po drugie nawiązanie do kolorów flagi III Rzeszy, no to uzna, że po prostu sobie tak ozdobili na przykład, nie wiem, nazwę klubu albo nazwę swojej grupy i tyle. Więc, a takich flag było całkiem sporo, pojawiały się w sumie kilku miastach. No szczęśliwie no, to były wyłapywane i kluby niestety spotykała z to kara, no bo zadaniem klubu jest eliminacja tego typu przekazu na trybunach.
No więc właśnie, czy klub powinien zareagować, czy klub reaguje? Pamiętam też takie mecze ekstraklasy polskiej ligi, w których pojawiły się flagi tylko i wyłącznie z symbolem 8-8, co jest nawiązaniem do Adolfa Hitlera i sędzia reagował. Sędzia przerywał mecz i mówił o tym, że nie wznowi spotkania, dopóki flaga nie zniknie.
No tak, no to jest też, no, jak pan zauważył słusznie, jawne nawiązanie do Adolfa Hitlera. Może wyjaśnimy, bo to nie jest takie oczywiste dla wszystkich. W tym sensie, że neonaziści lubią posługiwać się kodem cyfrowym. Najczęściej to jest właśnie układ kolejnej litery alfabetu i 8-8, pan stwierdził, to jest właśnie Heil Hitler, bo to jest 8 i 8 litera. Mhm. 18 to będzie Adolf Hitler. 14 z kolei znaczy trochę coś innego i to jest 14 słów Davida Lane'a, takiego neonazisty amerykańskiego, który musi, to brzmi jakoś tak mniej więcej, że musimy zabezpieczyć przyszłość dla białych dzieci. To tam jest 14 po angielsku, no. Więc w tym sensie naszej rasy, no coś to takiego, to już nie pamiętam dokładnie treści, ale to jest taka deklaracja, powiedzmy, przywiązania do rasizmu i do przyszłości tychże białych dzieci. Więc tego typu napisy, owszem, kluby reagują najczęściej i jakby nie dziwię im się, ponieważ no, to najczęściej to są po prostu normalne firmy, które chcą zorganizować mecz, zapewnić mu pewną miejsce, jakieś kibicom jakby możliwość korzystania z tego widowiska i zupełnie nie interesuje ich to, że jakiś procent ich kibiców jest zinfiltrowanych czy zwerbowanych wprost do organizacji neonazistowskich, czy neofaszystowskich, czy, no, czy powiedzmy no, nawet niech będzie, że nacjonalistyczne tylko.
A jak to wygląda w relacjach między tymi fanatykami a klubem? To jest tak, że oni są oddzielnie, czy mają jakąś dozę przyzwolenia klubu na pewne działania?
Tak, tak, oni są niezwykle silną grupą, bo są bardzo, wyraźną i zorganizowaną i jakby to trochę jak z polską polityką. W tym sensie, że tak niektóre partie czy grupy uważają, że tylko one reprezentują prawdziwy patriotyzm, a inni nie. Mimo tego, że ten patriotyzm może być bardzo różny. Obywatelski, niekoniecznie etniczny, niekoniecznie historyczny. No ale dobrze, tak niektóre grupy kibiców uważają, że to oni tylko reprezentują prawdziwe przywiązanie do klubu i prawdziwą miłość do barw klubowych. No i jakby trochę innych, trochę wprost innych uznając za gorszych i słabszych kibiców, no bo przecież oni wprost biją się z użyciem sprzętu czy lub bez gdzieś pod lasem z innymi kibicami innego klubu, żeby wygrać tu honor.
Albo na autostradzie.
Tak, no i w tym sensie w ich mniemaniu no, poświęcają wszystko, zdrowie, czas, energię, no mogą nawet tam niektórzy zginąć w tych walkach. Mamy do czynienia z, myślę, lekko licząc kilkudziesięcioma sytuacjami tego typu w ostatnim dwudziestoleciu, trzydziestoleciu. To są ludzie, którzy no, z słynnym człowiekiem w Krakowie i słynnymi napisami Człowieka pomścimy, które konsternowały normików, którzy nie wiedzieli, o co chodzi zupełnie.
Tak, normiki nie wiedzą, o co chodzi. Po prostu doszło do zabójstwa wtedy.
Tak, to było tak, że on przekroczył jakiś teren z jednego miejsca na drugi. Chyba miał na terenie tego drugiego klubu smycz, pamiętam, taką widoczną ze swoimi barwami klubowymi. No i nie do końca nawet chyba to było takie planowane, raczej spontaniczna sytuacja. No ale skończyła się na wojnami między, wojną między jeszcze większą między tymi kibicami Krakowi i Wisły.
Zdaje się, że tam maczeta była.
No tam, tam w Krakowie niestety to się zdarza, tak samo zdarza się w Łodzi między Widzewem a ŁKS-em, w Krakowie między Krakowią a Wisłą. Są ofiary śmiertelne tych wojen gangów. Moja koleżanka z UJ-u, Małgorzata Michel, jakby zajmowała się tym bardzo dokładnie i badała te kwestie łącznie właśnie z tymi zabójstwami, więc powiem szczerze, że to jest po prostu trochę przedziwna sytuacja. Ludzie angażują się w coś rodzaju wojny w środku demokratycznej Europy, w pokoju. No i powstają takie, powiedziałbym, dość plemienno-klanowe właśnie, które trwają, pokoje, wojny. To jest taka trochę wojna zastępcza, bym powiedział.
Słuchasz podcastu Civitas On Air. Civitas On Air. Nauka w zasięgu ręki.
O tych ustawkach i tych spotkaniach kibiców na autostradzie w lasach to już rozmawialiśmy z doktorem Kuczyńskim w poprzednim odcinku, ale chciałem zapytać jeszcze o to, co się dzieje wewnątrz takiej organizacji, która no, jest grupą fanatyków pewnego klubu. Jak to działa wewnątrz? Jak to funkcjonuje?
Na naszych badaniach wychodziło, że w sporej części to jest taka forma budowania swojej męskości, budowania swojej jakby quasi rodzinnej prawie że sytuacji. W tym sensie, że jakby można wyciągnąć z tego badania taki wniosek, że dla sporej części z osób badanych te wzorce ojca czy mężczyzny były jakieś problematyczne. Ktoś tam zawiódł gdzieś po drodze, nie dostarczył tego wzorca, albo dostarczył bardzo zły.
Jakieś deficyty były?
Deficyty różnego rodzaju, no, od jakichś używek przez odejście z rodziny po prostu słaby wzorzec takiej postaci. No i ten klub dawał im, czy ta właściwie grupa fanatyków wokół klubu dawała im poczucie jedności, siły, wzmacniała ich, jednocześnie budowała taką wizję męskości wojownika, który walczy, żołnierza trochę, który jakby broni barw klubowych, broni ojczyzny, łączyła to wszystko z patriotyzmem jeszcze i budowała taką postać, no właściwie realnie była przetrwalnikiem w czasie pokoju takiego trochę militarnego stylu działania, więc w tym sensie jakby oni też chcą wierzyć właśnie, że są tą grupą, która przy ataku na Polskę była pierwsza, która by broniła. Są nawet jakieś serie memów w tej materii produkowane, że właśnie to, kto wstanie pod obronie Polski, ty czy to on. To pokazane jakiś mężczyzna, który ich zdaniem nie jest wzorem męskości.
Ale to jeden z cytatów z tego badania brzmiał tak właśnie, że wyobrażam sobie, że jeśli dojdzie do napadu na Polskę, to kibice pierwsi staną. Jeden z samych kibiców tak mówił.
No oni mają taką
mają poczucie.
Ewidentną strukturę też militarną. No przecież oni regularnie biorą udział w tych walkach. Te walki oczywiście są najczęściej no, albo na pięści, albo na jakiś sprzęt taki typu łańcuchy, pałki i tak dalej, ale powiedzmy, że no nie jest to karabin maszynowy, ale jakby trenują po to, są jakby nastawieni, że to jest sens jakby tego wyjazdu. Też jakby nie tylko chodzi o to, żebyśmy ten mecz wygrali, ale jeszcze musimy ich pobić i zabrać im flagi.
No bo przecież tam są chyba nawet ligi tego.
Tak. Jest wydawany magazyn w Bełchatowie, to my kibice, który regularnie dostarcza wyników takich starć, opisuje je. Zresztą to było bardzo interesujące robić kwerendy tegoż magazynu, bo oni tam bardzo dużo ciekawych rzeczy pisali, też właśnie ujawniając różne flagi, zdjęcia, których niekoniecznie gdzie indziej się chwalono, więc w efekcie można było do czegoś tam się dojść, do pewnej wiedzy na temat ich zainteresowań politycznych. Więc jakby to było ciekawe pismo, bo łączyło właśnie, czy głównie są właśnie oczywiście tym, że oni to o meczach, ale tam ważnym komponentem były właśnie ustawki i starcia, a jeszcze elementem dla mnie ciekawym było właśnie elementy polityczne wtłaczane gdzieś tam między wiersze.
To jest ten przekaz, który nie dociera do ogółu, więc do tego jeszcze też wrócimy, bo to jest bardzo ciekawe, ale chciałem zapytać jeszcze pozostańmy na chwilę na stadionie. Na ile ważny jest sam mecz? Na ile ważne jest samo wydarzenie sportowe? Co jest ważniejsze dla nich w czasie tego spotkania?
Nie, najważniejszy jest klub jako taki element tożsamości lokalnej i osobistej. No trochę też to jakby wybija w tym ruchu Against Modern Football, gdzie jakby chodzi o to, że denerwuje ich, że ci piłkarze nie są związani, że zmieniają kluby na prawo i lewo, że to już nie jest tak jak kiedyś, że prawda, mieliśmy piłkarza, który zaczynał karierę od jakiegoś tam trampkarza, czy tam wychowywał, no i potem...
Sercem z jednym tylko
tak,
klubem.
Tak, i jak musiał odejść, to tylko gdzieś w innym kraju mógł ewentualnie pojechać, bo tak naprawdę to chodził awans, ale to tak naprawdę mógł wrócić na koniec kariery i tak generalnie chodziło o jakiś element tożsamości lokalnej i im bardzo nie pasuje to unowocześnianie piłki, bo w tym sensie to też wiąże się z kontrolą ich zachowań. Bo im bardziej stadion jest profesjonalny, im bardziej to jest przedsiębiorstwo, a nie jakiś rodzaj organizacji społecznej, lokalnej, tym mniej oni mogą tam znaczyć, ponieważ głównie chodzi o zarabianie pieniędzy. I to trochę tak wyglądało w Anglii swego czasu, że no, gentryfikacja stadionów trochę wykończyła i zakazy stadionowe wykończyły to, co się działo wcześniej. No Anglicy przecież znani byli jakieś 30 lat temu, z tego, że byli najbardziej agresywną grupą kibiców, jaka w ogóle była w Europie. No potem oczywiście dołączyli też i Polacy, dołączyli też kibice ze wschodu, no oczywiście, ale wtedy Anglicy. No i tam jakby postawienie na rozrywkę dla klasy średniej, tych ten stadion, podwyżka cen biletów, powiększenie jakby oferta, jednocześnie zwiększenie kontroli ze strony ligi, no i samych przedsiębiorstw, które były te kluby, no i zakazy stadionowe. Zdarzało się tak, że niektórzy to już po prostu raczej w pubach oglądali, bo już
wejść nie mogli.
Okazywało się, że to na dłuższą metę pomogło. Czy tak będzie w Polsce? No trochę tak jest. W tym sensie, że w jakimś sensie epoka tych dawnych, pamiętam lat 90., no nie wiem, skinheadów w grupach po, myślę, że kilkuset na stadionach, w flejerach. Pamiętam, no już do dawno bardzo, ale Odra Opole chyba z baloników sobie ułożyła swastykę. Pamiętam swastyki, napisy White Power, napisy skinhead na transparentach, takich dosyć biednych, no jakichś takich prześladłowych w tym czasie, ale to nie zmienia faktu, że przemoc była realna i była to przemoc dużo wyższa, zarówno na stadionie, poza nim, jak i w ogóle w zakresie tej ekstremistów i ich działań w Polsce. Ludzie potrafili zostać skatowani na śmierć, więc to jakby no, stowarzyszenie Nigdy Więcej, jeszcze nasz kolega z kolegium Civitas, Rafał Pankowski, profesor Rafał Pankowski od lat jakby monitoruje to i wydaje brunatną księgę, to mamy tam kilkadziesiąt przypadków sytuacji, w których jakby skinheadzi kogoś napadli, czy też skinheadzi, a potem to już inne grupy i tak go pobili, że ta osoba zmarła, więc czy została zgnięta nożem, więc teraz jest trochę lepiej, widzę tą zmianę, też zmiana pokoleniowa. We Wrocławiu był ciekawy przykład takiej sytuacji. Otóż jeszcze kilkanaście lat temu liderem kibiców był, mogę mówić, bo już nie żyje, Roman Zieliński. Roman Zieliński, który na początku był po prostu jakimś tam kibicem, lubił ustawki, jeździł, ale w pewnym momencie przeżył jakąś taką odrodzenie, powiedziałbym, trudno to nazwać inaczej niż nazistowskie, bo napisał książkę Jak pokochałem Adolfa Hitlera. I w tej książce wyrażał jakieś swoje przemyślenia na temat rzeczywistości, że może rzeczywiście jednak Hitler miał rację. No i przez pewien czas, dłuższy, no kilkanaście, no myślę, że więcej nawet lat, był takim niekwestionowanym liderem kibiców tych fanatycznych we Wrocławiu. Swego czasu nawiązał współpracę z Narodowym Odrodzeniem Polski i tam ta partia miała dzięki temu na swoich demonstracjach dużą reprezentację kibiców, którzy na przykład, no nie wiem, no dożyli też do zwarcia z kontrmanifestacjami, więc jakby dochodziło do różnych tego typu ekscesów. No lub też na przykład pojawiła się sytuacja, że napadnięto jeden ze skłotów, tam chłopaka pobito, pomaną obojczyki, tak, w stanie krytycznym do szpitala i tak dalej. No ale w pewnym momencie no, ta gwiazda Romana Zielińskiego zaczęła słabnąć. Coraz bardziej jego obecność wiązała się z kłopotami dla kibiców, fanatyków. Coraz więcej, no, można powiedzieć uczciwie, tak wprost, no, taki przypał. Robił przypał chłopak. No i w pewnym momencie konflikty przekładały się na to, że miasto, które było właścicielem klubu, zaczynało interweniować. I tak koniec końców skończyło się na tym, że w pewnym momencie Roman Zieliński został brutalnie pobity przez inną grupę fanatyków, która zdecydowanie mniej angażuje się w politykę, a dużo bardziej w bójki i ustawki, bo to jest ich kluczowe zajęcie. I rzeczywiście zdaje się, że w Wrocławiu sytuacja w tej materii jakby zaczyna się luzować. Zresztą śmierć tego lidera, bo on w tym momencie zmarł, no sprawiła, że też brak takiej głowy, która by tutaj mogła sterować i nadawać ten rys ekstremistyczny, no jakoś tą sytuację odrobinę rozwiązała. Dalej są wszystko przemocowe, ale może niekoniecznie przemocowe i faszystowskie jednocześnie.
Ta Liga Ustawek, o której też wspomnieliśmy, to chyba też trochę pokazuje, że te duże kluby, które mają potężne struktury i chodzi przede wszystkim o zarabianie pieniędzy, są niżej, a te takie małe kluby gdzieś sobie w tych ustawkach radzą lepiej, bo tam chyba łatwiej się po prostu zorganizować takim grupom.
A często jest też tak trochę, że są miejscowości, gdzie zresztą jest bardzo interesująca teraz książka Zapaść, mówiąca o małych miejscowościach. No często też jakby tam nie ma trochę jakiejś takiej, no bo w dużym mieście mamy bardzo wiele możliwych zajęć. Od kultury, przez sport, po jakieś rozwijanie hobby. W mniejszych miastach często jest tak, że wiele rzeczy z kultury zostało pozamykanych lub, nie wiem, działalność społeczna ogranicza się do kwestii, powiedzmy, kościelnych i około kościelnych. No i tak trochę okazuje się, że w zasadzie co tu robić, jak wszystko jest mecz. Jeszcze taka piosenka była, już nie pamiętam dokładnej treści, że dzisiaj jest niedziela, my nie idziemy do kościoła, my idziemy na mecz. To raczej była taka jakby wizja co albo to w niektórych miejscowościach. No jak się jest młodym mężczyzną, agresywnym w miarę jakimś takim, potrzebującym się wyżyć, nie mającym trochę
to jest
innej aktywności.
Upuścić energii.
Trochę frustracji, no wiadomo, że jakby frustracja w sensie, no nie wiem, mniejszych zarobków, no wykluczenia komunikacyjnego. I ten klub daje nagle poczucie, że mocy, poczucie wagi swojego życia, nagle będzie się do innego miasta, może właśnie większego, i nagle się obije jakąś tam grupę jakichś paniczyków z dużego miasta, w ich zdaniem, i nagle czują się, że to jest, prawda, nagle coś, a nie tak, że jakby tak no-feature'owa sytuacja.
Jeszcze politycy mówią, że to jest ten patriotyzm prawdziwy, ale do tego też jeszcze pewnie dojdziemy. Co się dzieje w takiej organizacji poza stadionem? No właśnie, to tylko i wyłącznie przemoc?
Oni się angażują etycznie w różne działania, powiedzmy, w swoim mniemaniu patriotyczne. Oni lubią się prezentować przecież nie tylko jako ci, którzy organizują tego typu ustawki, ale ci, którzy organizują akcje dla seniorów albo biorą udział w jakichś patetycznych obchodach lokalnych czy w jakichś zawodach sportowych, znanych z biegi na przykład wyklętych, są takie organizowane w Polsce, więc tam też takie grupy się pojawiają. Oczywiście, no ale oczywiście kluczowa jest klub i jego jakby życie, więc w tym sensie, że angażują się i trochę w to, co robi władze klubu, znaczy no, w politykę kadrową, znaczy, nie wiem, trenera, wiadomo.
To się zdarza tak, że kibice chcą mieć wpływ na to, kto będzie trenerem.
Ekstremiści z tego czasu mieli też wpływ na to, że we Wrocławiu bardzo niewielu było piłkarzy o czarnym kolorze skóry. To znaczy, no, jak tam rządził Roman Zieliński, no to było regularne buczenie na czarnych zawodników, rzucanie ich bananami do tego stopnia, że naprawdę rzeczywiście klub wolał nawet niespecjalnie ryzykować i tam zapraszać jakiegoś chłopaka z jakiejś Kamerunu czy Nigerii, bo po co, bo to będą tylko kłopoty. I w takim sensie to też ma jakiś wpływ. Ale nie chciałbym tego tak robić, bo oni jakby też próbują się angażować w inne rzeczy, co jest może i słuszne.
No bo z jednej strony widzimy, że kibice organizują 1 sierpnia blokady miasta, tak żeby się wszyscy zatrzymali i myślimy sobie, no okej, no to jest jakieś upamiętnienie, chcą się w to zaangażować, a z drugiej strony słyszymy o tym, że te organizacje, które widzimy na stadionie, no to jest sprzedaż narkotyków, to są wszelkie różnego rodzaju ciemne interesy, to są pobicia i agresja.
No tak, no niewątpliwie, powiem tak, rozmawiałem z policjantami i policjanci mówią coś takiego, znaczy może nie kibicach do końca, ale o nazistach w tym sensie, że kiedyś to, co dzieje, chociażby udawali, że mają jakiś honor mają, no tam po prostu, czy przestępcy. No kolegów nie chcieli wydawać, nawet nie tego, że taki honor, tylko po prostu no bali się, że coś im się stanie na przykład też, że będą wykluczeni zupełnie. No a teraz właściwie sprzedają jak leci. A problem jest z nazistami na przykład, czy ekstremistami, bo oni nie tylko jakby są cali zanurzeni w swojej ideologii, tak? W tym sensie, że oni mają kluby, mają koncerty, mają często dziewczyny z takiego środowiska, mają pracę od kolegi, pracują z innymi, więc jakby tu jest tak, że oni nie chcą. I to dodatkowy element jakby wiążący gangsterkę. Więc w tym sensie weźmiemy kibiców, to jest jeden element, który ich wiąże, czyli klub. Drugi element, czyli których wiąże, czyli niektórych oczywiście, tych fanatyków, jakaś ideologia ekstremistyczna. I trzeci element, jeszcze tego można dorzucić, działalność przestępczą. To idealnie rośnie na takim gruncie, no bo niestety, jeżeli mamy jakąś przemoc, mamy jakąś hierarchię, mamy jakiś militaryzm, no to jest idealne, jak już mówiłem, do budowania oddziałów wojskowych, ale jednocześnie przecież do gangów, które działają trochę jak oddziały wojskowe, tylko że nielegalne. I jeżeli mamy już jakieś przekroczenie natury, takie jak bójka nielegalna, no to nie jest legalne, mówi się z kimś, znaczy nie wiem, czy jest legalne, czy chyba nie jest legalne się bić z kimś tak po
prostu. Raczej nie.
No właśnie staramy się, no, przy jakimś takim zorganizowanych jakby warunkach, to może i tak, ale chyba nie w takiej formie, jak ci ludzie to robią, szczególnie, że mam tam obrażenia poważne u niektórych ludzi. No ale dobra, no i powiedzmy, że robią coś nielegalnego, więc no, jest to jakaś baza. Jednocześnie takim elementem, który często oprócz tej hierarchicznej wizji społeczeństwa i antydemokratyzmu, no takim elementem, który to tam wspiera, jest też to, że ci ekstremiści często bywają, tak, oni mają tak jakby, nie interesują ich konsekwencje, oni już sami w sobie są jakby wykluczeni społecznie, w swoim mniemaniu, są poza społeczeństwem w jakiejś formie, więc są często brutalniejsi, agresywniejsi, bardziej bezwzględni.
Nie ma hamulców.
Nie mają mniej hamulców na pewno niż inni. Takich, no, że po prostu ktoś chciałby być postrzegany jakoś lepiej, albo mieć więzi rodzinne czy towarzyskie normalniejsze. Oni już nie mają często, mają często tylko takie właśnie, jak powiedziałem, przed własnym getcie, tak to nazwijmy. Więc często oni w takich grupach potrafią przejąć władzę i wtedy, jeżeli mamy połączenie tego ekstremizmu i gangsterki, a mamy tak na przykład, z tego co pamiętam, na przykład w Gdańsku, w Lechii, czy
Wisła, Kraków chyba
czy Wisła, czy Ruch Chorzów. Tam takie grupy fanatyków mają też taką działalność na koncie. Czy przy Jagiellonii Białystok, słynny konflikt między nazistami a pretorianami, kończący się też śmiercią chyba tam dwóch osób. No to tam w takie grupy są, no tak, zajmują się takimi rzeczami, ponieważ mają silniejszą więź na trzech poziomach i popełniają jakieś drobne przestępstwa wcześniej, więc właśnie przekroczenie w tym kierunku jest bardzo proste. I efekt jest tego taki, że rzeczywiście mamy do czynienia z działalnością niektórych i w sutenerstwie, w narkotykach, w przemycie ludzi na przykład. No pamiętam, była właśnie fanatycy Wisły byli zaangażowani w przemyt migrantów, ludzi nieudokumentowanych spoza terenów Unii Europejskiej do Europy, co było dość zabawne jednocześnie, ponieważ to kibice, którzy są po pierwsze bardzo ultraprawicowi, po drugie powiązani z na przykład taką zgodą międzynarodową z SS Lazio, która jest już w ogóle, te grupy kibicowskie są w ogóle neofaszystowskie i z założenia wrogie migrantom, więc to takie trochę było pełne hipokryzji, że jednocześnie tak robili, no ale no, jak wiadomo, no, tak samo chyba pełne hipokryzji jest bycie zaangażowanym w stonerstwo, kiedy się mówi o tradycyjnym modelu rodziny, przecież to jest prostytucja, przemyt ludzi i przymuszanie często ludzi do pracy w ten sposób.
To więc chyba też jest taki moment, w którym powinienem zapytać o to, jak oni sami sobie tłumaczą to, że pozdrawiają się podniesieniem ręki, hajlują, a z drugiej strony pomagają powstańcom warszawskim. Jak oni sobie są w stanie to wytłumaczyć?
To jest trochę tak, że
to nie jest dla nich problem?
To nie jest tak, jak my myślimy, moim zdaniem, dosyć stereotypowo, że nacjonalizmy są zawsze wrogie. No, pierwsze, nie mówimy o nacjonalistach w sporej części, tylko mówimy już o neofaszystach. Neofaszyści, powiedzmy, od roku 1941, czyli ataku III Rzeszy na Związek Radziecki, raczej budują wizję białej międzynarodówki w kontrze do Żydów, komunistów, migrantów, jakiejś wspólnej Europy narodów, która ma jakieś takie ramy, taki mur wokół siebie przeciwko migrantom, a ci biali siedzą u siebie w swoich krajach, ale muszą być biali. Więc w tym sensie to nie jest jakieś straszliwie sprzeczne, że oni mają kontakty międzynarodowe, współpracę międzynarodową z ich ideologią. Ta ideologia też się zmieniała w czasie, ona nie jest taka sama jak na latach 30., 40. Neofaszyzm czy neonazizm, tak jak wszystkie ideologie, czy lewicowe, czy konserwatywne, ewoluuje z czasem i dla nich to jest hierarchiczny układ, w którym biały mężczyzna jest na górze, poniżej jest biała kobieta, a potem są dalej różne stopnie bytów, które one klasyfikują jako gorsze i niższe.
To są właśnie ci inni, przeciwko którym jesteśmy?
Tak, tam są wymieniani ci inni wśród naszych badanych. Oni mówią o homoseksualistach, oni mówią o migrantach, oni mówią o muzułmanach. Oni chcą budować siebie w kontrze. Ta kontra ma zatrzymać coś, co zagraża ich światu, coś, co psuje ich świat. I w efekcie, w ich mniemaniu oczywiście, i w efekcie jest taki syndrom obleżonej twierdzy, że ich kultura, ich wartości, ich świat się rozpada pod wpływem ataku i oni są jakby ostatnią kohortą, która walczy o nie, ten świat.
Słuchasz podcastu Civitas On Air. Civitas On Air. Nauka w zasięgu ręki.
I to jest ten moment, w którym muszę zapytać o patriotyzm, bo jeden z badanych w tym wywiadzie, w jednym z wywiadów powiedział tak, czuję się patriotą przez duże P. To oni mają takie poczucie, że ci inni, że oni nas bronią wszystkich przed tymi innymi obcymi?
No to jest taka bardzo specyficzna wizja patriotyzmu, która w Polsce zdaje się też dominować w dyskursie publicznym. To jest taki patriotyzm, który jest budowany w kontrze. To jest trochę takie doświadczenie, powiedzmy, krajów czy narodów, które przez jakiś czas doświadczały opresji, często postkolonialnych krajów na przykład. W Polsce mieliśmy ostatnie 200 lat praktycznie cały czas sytuację, albo 250, tego, że jest jakaś zewnętrzna siła, która próbuje nas zająć, zaatakować, albo my jesteśmy już przed nią zajęci, zaatakowani i musimy budować wizję sprawnego organizmu, który walczy z silniejszym organizmem zewnętrznym, którego nie woli. Więc każdy, kto sprzeciwia się takiemu stylowi militarnemu czy wojskowemu, no jest wrogiem, ponieważ osłabia naszą narodową maszynerię, która walczy z dużo silniejszą, niech to będzie rosyjską czy niemiecką, narodową maszynerią przez XIX czy połowę XX wieku. Więc wtedy jakby w takiej wizji, takiej bardzo nacjonalistycznej, no wszyscy są potencjalnie zagrożeniem, jeżeli nie działają zgodnie w imię takich właśnie militarno-nacjonalistycznych wizji narodu i państwa. Więc w sensie ten wzorzec przetrwał. Oczywiście no, niespecjalnie popularne są jeszcze inne wzorce patriotyczne, czy to obywatelski, czy dobra wspólnego, czy jakichś szerszych wspólnot, internacjonalistyczne odwołania. No to jest tym problem, ponieważ w Polsce każdy, kto na przykład no, w jakiś sposób no, nie będzie na pierwszym miejscu podkreślał swojej polskości, będzie tak uznawany za mentalnie za zdrajcę. No więc u nich to widać wyjątkowo wyraźnie. To nie jest coś, co jest różne zupełnie od tego, co mówią politycy głównego nurtu. Ja bym powiedział, że oni to mówią w wersji soft, a ci mówią w wersji hard. To znaczy, przecież o ile jeszcze 30 lat temu można było podawać jakby w kontrze dużą ilość polityków lewicy czy liberałów w głównym nurcie, którzy jakby nie odwoływali się do takiej wizji patriotyzmu, tak krok po kroku Polska przesuwała się i te tematy, które w latach 90. były raczej w takich nacjonalistycznych pisemkach i zinach, stały się tematami głównymi dla polskiej polityki. Czy to będą ci żołnierze wyklęci, czy bardzo silny antykomunizm, czy jakieś nawet dawniejsze odwołania typu piastowskie. No, jakby w tym sensie nawet ten element patriotyzmu to wykształcił się w takich, powiedziałbym, aparatach ideologicznych, które powoli przesuwały nasz dyskurs na prawo. No i ta ich wersja, kibicowska wersja, jest taką niezwykle wyraźną wersją tego samego, co moim zdaniem partie prawicowe w Polsce robią od 20 lat.
To doprowadziło nas do ostatniego pytania, na ile te grupy, które pojawiają się na stadionach, są potrzebne tym głównym nurtom politycznym i do czego są potrzebne? Bo słyszymy i słyszeliśmy w pewnym momencie, że ci kibice, którzy są na stadionie, to są prawdziwi patrioci i oni mają takie pewnie poczucie, bo powiedziano im to ze strony partii rządzącej wtedy.
No to była sytuacja, w którym poprzednia partia rządząca, czyli PO, chciała ukrócić jakieś...
Obecna partia rządząca też mówiła o tym.
Nie, chciała ukrócić, jak o to chodzi. Chciała ukrócić zachowania przemocowe wokół stadionów, czy też udział kibiców w jakichś demonstracjach. Miała taki ambitny plan jakby ich jakoś spacyfikowania, co zupełnie nie wyszło i w tym sensie jakby stworzyło jakby trochę taki sojusz między ówczesną opozycją, czyli Prawem i Sprawiedliwością, a kibicami i takie uwodzenie ze strony Prawa i Sprawiedliwości tych kibiców. Właśnie te wypowiedzi Kaczyńskiego o prawdziwych patriotach. No i te hasło, prawda, jakby kibiców w ogóle, powtarzane przez Starucha, czyli lidera, jakby jeden z liderów, powiedzmy, legioniki, fanatyków Legii, że Tusk ma tole twój rząd balonki. Bolej rzeczywiście było tak w pewnym momencie, że za tym Tuskobusem, który jeździł autobus kibiców i oni rozbijali mu każdą publiczne jakby spotkanie wiec i jakby rzeczywiście mniej lub bardziej zaszkodzili tej kampanii, czy jego jakby działaniom politycznym. Tacy kibice, no w tym sensie, że jeżeli oni deklarują nowoczesne patriotyzm, większość to jest prawicowość, tam praktycznie jest bardzo niewielu osób, które deklarują lewicowość, a polityczni są fanatycy, ale lewicowych to ja nie widziałem, powiem szczerze, za dużo w Polsce, w innych krajach są. Nie wiem, w Niemczech czy we Włoszech. Więc to jest jakiś taki przemocowy, hierarchiczny, ultrapatriotyczny,
jakby zasób ludzi, którzy jeszcze do tego no nie mają jakby specjalnych oporów przed stosowaniem przemocy w imię swojej idei, więc dla rządów niedemokratycznych w wielu krajach no jest to jakiś zasób, którego rekrutują. Takie to bojówki, tak to nazwijmy. Dzieje się tak w Rosji, dzieje się tak w Turcji, gdzieś tak na Węgrzech, w Polsce też tak się zaczyna powoli dziać. No i ci ludzie, jakby to jest taki dosyć wygodny mechanizm dla wielu władz o charakterze autorytarnym, to znaczy one mogą, albo takim illiberal, czyli takich nieliberalnych demokracji, tak to nazwijmy, w których jakby państwo formalnie samo nie podejmuje kroków przemocowych wobec jakichś grup protestujących, choć może, jak widzieliśmy w niedawnym wycieku maili, miało ochotę nawet i wojsko wysyłać. No, ale jakby dozwala grupom tego typu na samowolki, a następnie albo symbolicznie, albo w ogóle nie stosuje wobec nich kar, chyba że przesadzą, ktoś może zginie. No nie, to my nic wspólnego z tym nie mamy.
Mieliśmy takie przypadki między innymi, jeśli chodzi o Marsz Niepodległości na przykład, w pewnym momencie.
No my nic z tym wspólnego nie mamy, to jest coś, co nas nie dotyczy. My jako władza jesteśmy przeciwni takiemu i surowo ukażemy taką osobę. Pod warunkiem, że przesadzi. Przesadą jest takie na przykład, nie wiem, morderstwo albo bardzo brutalne pobicie z jakimiś takimi skutkami zdrowotnymi, poważnymi. A jeżeli to jest po prostu drobne pobicie, może taka kategoria nowa, to jakby widzimy w przykładach na przykład z Wrocławia, gdzie sprawcę szybko złapanego ataku na demonstrację jakby przeciwko zaostrzeniu prawa aborcyjnego mentalnie właściwie wypuszczono i jakby mamy takich sytuacji dużo więcej.
Bardzo dziękuję za to dzisiejsze spotkanie.
To ja dziękuję.
Rozmawiamy o badaniu DER, dialog o radykalizacji i równości. I o tym jeszcze będziemy rozmawiać. Bardzo dziękuję. To dr Przemysław Witkowski, historyk myśli politycznej, badacz ekstremizmów, a także adiunkt w Instytucie Nauk o Polityce i Stosunków Międzynarodowych Kolegium Civitas. Bardzo dziękuję. Jeszcze spotkamy się w piątym odcinku. Jeszcze trochę będziemy podsumowywali. Dziękuję.
I do usłyszenia.
Dziękujemy za uwagę. Jednocześnie zachęcamy do subskrybowania naszego podcastu Civitas On Air, który jest dostępny w popularnych serwisach streamingowych. Kolegium Civitas znajduje się także na Facebooku, Instagramie i portalu LinkedIn. Zachęcamy do śledzenia naszych profili. Ja nazywam się Marcin Łukawski i miałem przyjemność poprowadzić rozmowy o projekcie DER – dialog o radykalizacji i równości. Do usłyszenia.
Produkcja. Koncept audio.